przed mikrofonem Karolina Kamińska. W przeciwieństwie do nas nasza skóra wcale nie jest zachwycona wakacjami, urlopem czy też opalaniem. Słońce nie działa na nią tak pozytywnie jak na nas, a brązowa opalenizna wcale nie jest efektem tego, że skóra dobrze się czuje. Wprost przeciwnie, to jej reakcja obronna przed szkodliwym promieniowaniem. Między innymi na ten temat porozmawiamy dzisiaj z naszym ekspertem, a w studiu Radia Zachód Tomasz Janik, dermatolog i epidemiolog. Podkreślam celowo również drugą funkcję, bo tutaj ten temat również poruszymy w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Słoneczko nam pięknie operuje. Możemy odnieść wrażenie, że jest ono bardzo, bardzo intensywne. Działa szybko, my za tą opalenizną i za tym słońcem tęskniliśmy, no ale niestety nasza skóra zbyt szczęśliwa nie jest.
Tak, proszę państwa, słońce to endorfiny. Endorfiny to szczęście. W związku z tym kobiety, my utożsamiamy sobie tą euforię związaną z opalaniem skóry, właśnie z kolorytem tej skóry, a to niestety są endorfiny, które się wtedy wydzielają. No niemniej jednak, tak jak tutaj pani wspomniała, okres wakacyjny, okres letni, mimo sytuacji, jaka w tej chwili jest, że nie jest to tak, jak zawsze było, jest po prostu inaczej, ale niemniej jednak korzystamy, jak tylko jest to możliwe, z dobrodziejstw tego okresu roku, czyli wystawiamy się na słońce. I tak jak pani wspomniała, nosi to duże zagrożenie. Przede wszystkim nadmierna ekspozycja na słońce. Nadmierna ekspozycja na słońce, tutaj mamy na myśli promieniowanie UVA i UVB. Pozwolę sobie pokrótce, że tak powiem, zasugerować, jaka jest szkodliwość i jakie wynikają z tego tytułu niebezpieczeństwa i zagrożenia. Jeżeli chodzi o UVA, jest to promieniowanie, które bardzo przenika przez tą warstwę ozonową, ochronną. W związku z tym ono jest bardziej szkodliwe niż UVB. Ono może powodować nieodwracalne zmiany na skórze, takie jak oddziaływanie na włókna kolagenowe, że one się rozluźniają. Poza tym ma wpływ na wolne rodniki. Ma też duże znaczenie w procesach zapalnych, takie jak odczyn fototoksyczny, fotoalergiczny. No ale najważniejszym takim negatywnym działaniem UVA jest jego kancerogenność, czyli możliwość powstawania procesów nowotworowych. I tutaj mam na myśli czerniaka, który stanowi, w ogóle choroby skóry, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, stanowią 10% wszystkich nowotworów, z jakimi mamy do czynienia, z czego czerniak to jest aż 80% wszystkich nowotworów skóry. Także to jest dość duża populacja.
Panie doktorze, a ta liczba zmienia się, zmniejsza, nasza świadomość rośnie, jeżeli chodzi o samą szkodliwość opalania i możliwość właśnie zachorowania na nowotwór skóry?
Nasza świadomość zwiększa się z roku na rok. Ma to wpływ, że tak powiem, też przekaz medialny, prawda? W gabinetach obserwujemy, że coraz to więcej pacjentów przychodzi diagnozować podejrzane znamiona, które w jakiś sposób pojawiły się nagle, które zostały wskazane przez lekarzy rodzinnych. Tutaj jest taki apel, aby pewnych rzeczy po prostu nie bagatelizować. Lekarze dermatolodzy mają do swojej dyspozycji w obecnych czasach doskonałą diagnostykę. To są dermatoskopy. Tak, dermatoskopy. Każdy dermatolog w swojej torbie podręcznej nosi taki przenośny dermatoskop, także wstępna taka diagnostyka następuje praktycznie od razu. Gdy ma jakieś wątpliwości, posiłkuje się bardziej rozbudowanym sprzętem i tutaj mamy do dyspozycji wideodermatoskopy, czyli jest to takie urządzenie sprzężone z komputerem, gdzie można nawet w granicach 60-70% określić, jaka zmiana, jak ta zmiana wygląda, w którą stronę ona może tutaj oscylować. Także zachęcam państwa do takiej wizyty u lekarza rodzinnego. Poza tym, co możemy sami zrobić w celu takiej profilaktyki? To jest tak zwany punkt ABCD. Na co zwraca się uwagę przy takiej diagnostyce domowej, tak jak kobiety badają sobie piersi i też jest to taka sama samokontrola, tak też z takiej samokontroli można poddawać te znamiona barwnikowe. Wystarczy lupka, która powiększy to 10-krotnie, taka od klasera, od znaczków również spełni tą funkcję. I na co zwracamy uwagę? Czyli zwracamy przede wszystkim na symetrię. Jeżeli dane znamie, wirtualnie oczywiście, przekroimy w dwóch płaszczyznach, mężczyznach, pionowej i poziomej, i prawa strona nakryje się z lewą stroną i góra z dołem, to takie znamie, jakby to powiedzieć, z reguły nie jest znamieniem kłopotliwym. Następna sprawa, którą poddajemy analizie, to jest brzeg. Jeżeli mamy brzegi regularne, równe, to takie znamie nie powinno mieć tutaj, jakby to powiedzieć, tendencji do uzłośliwiania i przechodzenia właśnie w tą sferę czerniaka. Natomiast jeżeli brzegi są takie jak fiordy, to mamy tu w tym momencie problem. Kolejna sprawa to jest kolorystyka. Kolorystyka, jeżeli dane znamie jest intensywnie czarne albo intensywnie czerwone, albo ma wszystkie barwy jesieni, no to tu też kwalifikujemy to jako problem. No i ostatnia sprawa to jest wzrost. Jeżeli do danej wielkości doszło w bardzo krótkim czasie, czyli powiedzmy w ciągu pół roku, że ono się podwoiło i jest powyżej 6 centymetrów, to takie znamie wymaga, że tak powiem, również ewakuacji. Znaczenie tutaj ma jeszcze czynnik dziedziczny, czyli jeżeli w rodzinie występował czerniak, to nasza uwaga powinna być dwojako wzmożona. Również zmiany takie, że na przykład ono zaczyna bardziej wystawać ponad powierzchnię skóry, czyli zaczyna bujać, tak to się mówi, albo zaczyna podkrwawiać. To są takie cechy właśnie, które mówią nam, że coś się tam dzieje i należy jak najszybciej wtedy skontaktować się albo z lekarzem rodzinnym, albo z dermatologiem, bo tak jak powiedziałem, każdy z nas ma w swojej podręcznej torbie dermatoskop.
Zawsze usuwamy znamiona, czy są też inne metody profilaktyczne?
To znaczy tak, jeżeli dane znamie jest podejrzane, ono jest zawsze usuwane i jest ono usuwane chirurgicznie. Tak, dlatego, że takim badaniem stuprocentowo określającym, czy zmiana jest łagodna, czy jest złośliwa, jest właśnie badanie histopatologiczne, gdzie w 100% jesteśmy w stanie stwierdzić rodzaj zmiany. Z nadmierną ekspozycją na słońce również kojarzą, inaczej powodem nadmiernej ekspozycji na słońce jest inna grupa zmian na skórze. To są tak zwane raki podstawno-nabłonkowe, czyli raki, które wywodzą się ze skóry zmienionej posłonecznie. Mówi się na to, że to jest taka skóra rolników, żeglarzy, ludzi, którzy byli narażani na czynniki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz, mróz, nie tylko słońce. I na podłożu tych zmian powstają tak zwane te nabłoniaki, czyli raki podstawno-komórkowe. Nie są to nowotwory, jakby to powiedzieć, bardzo złośliwe. One są takie uciążliwe miejscowo, po prostu rozprzestrzeniają się po skórze. Ale w wyniku, że tak powiem, upływającego czasu może dojść do transformacji z takich nowotworów do raków kolczystokomórkowych, a to już jest poważny problem. Stąd właśnie taka ochrona przed słońcem. I to jest po prostu bardzo ważne, aby używać kremów z filtrami.
Wspomniał pan właśnie UVA, UVB.
Tak. Wróćmy do UVB. UVB jest to promieniowanie, które nawet jest wykorzystywane do leczenia. Do leczenia...
Bielactwa.
Na przykład bielactwa, na przykład łuszczycy. Tutaj w skojarzeniu z preparatami zewnętrznymi bardzo fajne rezultaty uzyskuje, że ta łuszczyca podlega, że tak powiem, wyciszeniu, uspokojeniu. Również przy chorobach z kręgu atopii, takie jak na przykład atopowe zapalenie skóry, jest wykorzystywane UVB, to jest wąskie pasmo, tak zwane 311 nanometrów. W wyrenomowanych gabinetach dermatologicznych również tego typu zabiegi są, no, tego typu leczenie jest stosowane. Jeżeli chodzi jeszcze o UVB, to ono opala, ale opala bardzo subtelnie. I w tym momencie taka subtelna opalenizna też stanowi pewnego rodzaju barierę ochronną. Dlatego, że melanina, która jest wytwarzana przez te melanocyty, czyli komórki barwnikowe, działa jak filtr. Działa jak filtr. Jak już jesteśmy przy filtrach, to oczywiście ochrona, używanie kremów z filtrami. I tutaj ważną sprawą jest, aby taki filtr zakładać 30 minut przed ekspozycją. To jest ważne. No i co 2-3 godziny trzeba po prostu dosmarowywać. Bez względu na to, czy się kąpiemy, czy nie kąpiemy, czy jesteśmy tylko na słońcu, ale trzeba po prostu dosmarowywać, bo nie ma takich filtrów i takich kremów, które cały czas na tej skórze naszej są i chronią nas.
Co ważne, to nie matematyka w przypadku filtrów, czyli jeżeli stosujemy filtr 15, a później posmarujemy się 10, to nie oznacza, że mamy ochronę 25.
No nie, nie to się niestety nie sumuje.
A to częsty błąd, prawda?
Tak. Tu jeżeli jeszcze rozmawiamy na temat filtrów, ważne jest, żeby był dobór tej proporcji między, bo na każdym opakowaniu filtra jest oznaczenie UVA, że ochrona przed UVA i UVB, czyli tutaj powinna być jak najwyższa na UVA, a mniejsza na UVB, to jest w związku z tym, co powiedziałem, że delikatna opalenizna pod wpływem działania UVB stanowi też barierę ochronną i jest to też pewnego rodzaju filtr. Tu jeszcze jest inne zagrożenie. Ja osobiście uważam, że 30 w zupełności wystarcza. To z takiego praktycznego wynika i spostrzeżenia, i też z doświadczenia. No nie jesteśmy w stanie cały czas używać blokerów. Może się tak zdarzyć, że któregoś razu zapomnimy, a ta skóra jest, jakby to powiedzieć, w ogóle niezahartowana. W związku z tym, jak na taką niezahartowaną skórę wystawimy się na słońce i taka ogromna dawka tego słońca dostanie się na tą skórę, to jest dużo gorzej niż używanie właśnie takiej 30, bo ta skóra delikatnie się nam, jakby to powiedzieć, hartuje.
No, wiemy, że kobiety kochają brąz, lubią brąz, ta moda nie ustaje. No i pewnie wiele kobiet by zapytało, no dobrze, używam 30, to w takiej sytuacji kiedy ja się opalę? Przecież to zbyt dużo czasu zajmie, tak? Mamy przyspieszacze, mamy różnego rodzaju czarodziejskie płyny, spreje, które mają tą opaleniznę zapewnić nam na już, a niestety jesteśmy niecierpliwi i niecierpliwi. No i co wtedy?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. To ja nazywam, że jest to takie malowanie tej skóry. Z tym, że tu też jest pewnego rodzaju zagrożenie, bo każdy z nas jest inny, immunologia każdego z nas jest inna. W związku z powyższym trzeba zwracać uwagę, czy nie jesteśmy alergikami. I teraz użycie takiej farby, bo to inaczej nie można nazwać, bo to jest malowanie tej skóry, użycie takiej farby może skutkować tym, że dostaniemy uczulenia. I jeszcze, jeżeli są tam substancje, które są fototoksyczne, fotoalergiczne i my wystawimy się na słońce, no to mamy duży problem. Bo skończy się on najczęściej tym, że trzeba będzie skorzystać z porady albo dermatologa, albo alergologa, no bo spotka nas w tym momencie przykre zdarzenie w postaci uczulenia.
No właśnie, ale tutaj też druga ważna kwestia, bo mówimy o samoopalaczach, mówimy o tym fake bake, to się tak ładnie profesjonalnie nazywa, wychodzi się z piękną opalenizną właściwie po już pierwszej godzinie, ale ta opalenizna nie oznacza, że nasza skóra przyzwyczaiła się już do słońca i w takiej sytuacji również łatwo oparzenia.
Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo to nas nie chroni. To jest jakby taka wierzchnia powłoka, przez którą, tak jak przez tą warstwę atmosfery, to UVA przechodzi.
A co z solariami, panie doktorze? Jeszcze jakiś czas temu solaria święciły w Polsce triumfy, uznawane je właśnie za miejsce, gdzie szybko zdobędziemy piękną opaleniznę, właściwie w dowolnym momencie, idąc do takiego łóżka samoopalającego. Wiemy niestety, że konsekwencje mogą być bardzo dramatyczne.
Na szczęście ustawodawca uregulował pewne zachowania dotyczące solariów i młodzieży do lat 18, no jest przeciwwskazanie do korzystania z tego typu obiektów. Jakie zagrożenia są wynikające z solariami?
Bo wydawałoby się, no przecież bezpieczne miejsce. No skoro stworzył to człowiek, to musiał chyba zrobić z taką myślą, że będzie okej.
Okay. Ale nie ma tam warstwy ozonowej, która nas ochrania. W związku z tym długość światła w solarium jest w szerokim spektrum. W związku z powyższym dostajemy to, co jest dobre i to, co jest złe. Dlatego to, co w tej chwili pokutuje, to jest, mówię tutaj o czerniakach, to najczęściej u osób, które nadinterpretowały w dawnych czasach właśnie częste wizyty w gabinetach tego typu. Poza tym też trzeba wziąć pod uwagę, że mimo rozwoju techniki i te lampy są, jak powiedzieć, nowocześniejsze, ale niemniej jednak no jest to takie wystawienie się na strzał.
No właśnie, pan doktor raczej odradza w ogóle korzystanie z solarium, czy dopuszcza w pewnych sytuacjach, jeżeli mamy na przykład wyjazd wakacyjny za jakiś czas i chcemy delikatnie tą skórę przyzwyczaić, czy
tak,
jest to dopuszczalne?
No, jest to jak najbardziej dopuszczalne, ale z rozsądkiem, czyli po prostu takie delikatne muśnięcie na tą skórę po to, żeby, no wiadomo, jeżeli wyjeżdżamy z kraju, z Polski, wyjeżdżamy w miejsca, gdzie to działanie i penetracja słońca jest bardzo duża, czyli południe Europy i północ Afryki, no to wiadomo, że dobrze by ta skóra była zachrytowana, żebyśmy nie
spędzili połowy urlopu obkładając się po prostu i chroniąc skórę.
Dokładnie. Także to jest korzystanie, ale z głową. Korzystanie, ale z głową i z rozsądkiem.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W studiu Radia Zachód, przypomnę, Tomasz Janik, dermatolog, epidemiolog. W pierwszej części naszej audycji rozmawialiśmy o słońcu, o wystawieniu skóry na słońce, o konsekwencjach zbyt długiego plażowania. Drugi temat, nie mniej ważny, epidemiologiczne, bo mimo, że mamy wakacje, to tak naprawdę COVID-19 towarzyszy nam nieustająco. Te dane się zmieniają. Widzimy, że tych zachorowań raz jest mniej, raz jest więcej, ale jak się okazuje, Europa Środkowa jest tak dość łagodnie potraktowana i są ku temu już wyniki naukowe.
Tak, proszę Państwa, epidemiologia, bo to jest dziedzina, którą też się zajmuję, jest nauką, która zajmuje się rozpoznawaniem chorób, drogami ich szerzeń, jak i skutkami. W związku z tym powstały takie opracowania, na razie statystyczne, one są w tej chwili w trakcie dokumentacji, dokumentowania medycznego, na razie to są statystyczne, że porównano poszczególne państwa i zachorowalność w tych państwach, jak i przebiegiem samego zachorowania na obecny patogen, który tutaj szaleje u nas. Porównano Niemcy wschodnie i Niemcy zachodnie. I proszę sobie wyobrazić, że pacjenci, którzy chorowali w strefie dawnego wpływu bloku wschodniego, przechodzą to bardzo dużo łagodniej, jak również ilość tych zachorowań jest dużo mniejsza niż w państwie w całości Niemczech, prawda? Czyli tej post-refenowskiej części kraju, gdzie wydawałoby się, że przecież tam ta infrastruktura i medyczna i zasobność ludzi jest zupełnie inna. Porównano również Włochy, które, prawda, tutaj były takim ogniskiem no, dużej traumy, prawda? Północ Włoch.
Tak, baliśmy,
prawda,
się tego, że powielimy tę sytuację, która się właśnie tam wydarzyła.
Dokładnie. Weźmy też pod uwagę, że w tym okresie, kiedy we Włoszech szalała epidemia w tym takim epicentrum, my mieliśmy ferie. Jeździliśmy tam na narty, prawda? I jakoś tak nie przywieźliśmy tego do naszego kraju tyle, żeby u nas wytworzyła się tak ogromna epidemia. Porównano północ Włoch i południe Włoch. I co się okazało? Okazało się, że na północy, na południu Włoch jest dużo mniej zachorowań. Zaraz dojdę, z czego to wynika. Porównano również kontynent iberyjski i Hiszpanię razem z Portugalią. I też okazało się, że oczywiście tu mówimy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, prawda, na zaludnienie. I porównano Hiszpanię z Portugalią, się okazało, że w Portugalii jest znacznie mniej zachorowań. Z czego to wynikało? Z tego, że w krajach tych były obowiązkowe szczepienia. Tutaj mówię odnośnie szczepień przeciwko gruźlicy. Tak jak powiedziałem, są w tej chwili badania prowadzone naukowe na ten temat, żeby to potwierdzić naukowo, ale tak jak mówię, z statystycznego punktu widzenia jest to bardzo istotny aspekt, prawda, że my byliśmy wyszczepiani zgodnie z kalendarzem szczepień i między innymi to szczepienie przeciwko gruźlicy było u nas szczepieniem obowiązkowym. Przecież wiemy, że dany wirus upodabnia sobie daną część naszego organizmu. Tak jak mamy wirusowe zapalenie typu C, gdzie wirus atakuje wątrobę, konsekwencją tego czego jest marskość wątroby i nowotwory wątroby. Bo ma powinowactwo do wątroby. Tak jak mamy ten cały szereg wirusów, tak zwanych human papilloma wirus, czyli wirusów brodawczaka, które mają powinowactwo do narządów płciowych. I te wirusy też tam, jakby to powiedzieć, doskonale się czują i szerzą. Tak samo następstwem zapalenia zwykłej grypy mamy zapalenie oskrzeli, czyli ten wirus w jakiś sposób gdzieś sobie upodobał oskrzela. Ten natomiast ma w tym momencie dobre warunki i czuje się dobrze w naszych płucach. Stąd te zapalenia płuc wynikają z przechorowania właśnie tego wirusa. A wiadomo, że gruźlica, no to są płuca. Czyli zaistniała jakaś, że tak powiem, korelacja w związku z tą szczepionką, którą byliśmy zaszczepieni, a obecną sytuacją związaną z pandemią wirusa. Tak jak powiedziałem, są w tej chwili badania prowadzone, żeby udokumentować to,
tą zależność.
No ale statystycznie widać ewidentnie, cyfry zresztą nie kłamią.
Czyli być może okaże się, że trzeba będzie po prostu delikatnie udoskonalić albo zmodyfikować szczepionkę, którą już dysponujemy?
No tak bym daleko nie szedł. Po prostu tak bym daleko nie szedł, dlatego że to jest inny patogen, prawda? Niemniej jednak zaszczepienie na gruźlicę spowodowało jakąś reakcję immunologiczną w naszym organizmie, nabycie jakiejś odporności, która skutkuje tym, że przechodzimy to łagodniej, w dużo przypadków jest bezobjawowych, a tak jak wspomniałem, w momencie, kiedy epidemia we Włoszech szalała, u nas były ferie, a Polacy, tak jak mówię, lubią jeździć na nartach i w północ Włoch jest takim doskonałym miejscem, gdzie odnajdujemy się.
Lipiec, sierpień to czas wakacyjny, taki czas rozluźnienia. My coraz częściej zapominamy o tym, że rzeczywiście COVID-19 jest obok nas i może również nas dotykać, ale staramy się żyć normalnie, tak, w tym czasie, przestrzegając pewnych zasad. Istotny element, ponieważ już możemy korzystać z wizyt lekarskich, tych wizyt, które odbywają się face to face, osobiście, już nie koniecznie przez telefon na przykład. Czy te wizyty, tak jak pan obserwuje, chociażby w Zielonogórskiej Poliklinice, już wróciły do takiego normalnego stanu, jak były przed epidemią?
Nie jest to tak, jak było przed epidemią, ale niemniej jednak sytuacja rzeczywiście się powtarza, poprawia, bo większość poradni praktycznie, wszystkie chyba poradnie już funkcjonują normalnie. Oczywiście są wdrożone procedury sanitarno-epidemiologiczne. Pacjenci nie tłoczą się. Poza tym wizyty odbywają się w maseczkach na twarzy. Lekarze też są zabezpieczeni w szubice. Jest zachowany dystans. No i po pacjentach są dezynfekowane i fotele, i miejsca, w których, że tak powiem, udzielana była porada. Także funkcjonuje już prawie to normalnie, ale z zachowaniem tych rygorów sanitarno-epidemiologicznych. I tutaj apelowałbym, żeby po prostu nie bagatelizować tego. Proszę Państwa, jeżeli dany lekarz zainfekowałby się właśnie przez pacjenta, to razem z nim na kwarantannę idą wszyscy pacjenci, którzy w danym dniu i w dniach wcześniejszych korzystali z jego usług. W związku z tym to jest masa ludzi, która jest poddana w tym momencie kwarantannie. To wynika z przepisów aktów normatywnych, które nas w tej chwili obowiązują. Także apel, naprawdę chronimy siebie i chronimy innych.
Przykład z dziś chociażby i Jordanowo, o którym mówimy również na antenie Radia Zachód, że w każdym momencie może pojawić się takie ognisko. Ważne, żeby tych pacjentów, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną, jak najszybciej wyłapać. I to jest ten element taki bardzo istotny, gdzie czas się liczy rzeczywiście bardzo, bardzo mocno. Dziś o tym informowaliśmy prawie 30 pacjentów, u których 30 osób, bo to są część pacjenci, część oczywiście personel, u których już zdiagnozowano COVID-19.
Tak, jakby to powiedzieć, to jest grupa ludzi, którzy szczególnie powinni być chronieni. Ludzie starsi, ludzie, którzy mają schorzenia współistniejące, przede wszystkim schorzenia płuc, takie jak POHP, czyli przewlekooperacyjna choroba płuc, choroby układu sercowo-naczyniowego, ludzie, u których na przykład choroba płuc jest chorobą zawodową. Tutaj możemy wspomnieć o górnikach, u których chorobą zawodową jest plica. Stąd
są tak mocno narażeni na konsekwencje.
Na to, dokładnie. Także tu ponownie apel, chronimy siebie i chronimy innych. Przede wszystkim, tak jak mówię, ludzi starszych. bo to jest, może być źródłem dalszego rozprzestrzeniania się tego patogenu.
Mówiliśmy tutaj o wizytach lekarskich. Warto wspomnieć również o kalendarzu szczepień, bo rzeczywiście, kiedy mieliśmy do czynienia z taką mocną ingerencją pandemii w nasze życie, wówczas wszelkie szczepienia były wstrzymane. Teraz już wracamy do tego normalnego trybu i do tego normalnego kalendarza.
Tak, tak jak na podstawie polikliniki mogę powiedzieć, że gabinety zabiegowe funkcjonują normalnie. Oczywiście to, co na wstępie zasygnalizowałem, z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli personel jest zabezpieczony, pacjenci są zabezpieczeni i pacjent jest umawiany, tak jak pani zasugerowała, na określoną godzinę. No bo wiadomo, że szczepienia to jest dobrodziejstwo dzisiejszych czasów i nie należy ich bagatelizować, unikać i w jakiś sposób negować, bo to jest coś, co dostaliśmy i musimy to szanować i korzystać z tego.
Panie doktorze, pan się boi nawrotu pandemii jesienią. Dość często się o tym mówi. Czy już właściwie okrzepliśmy troszeczkę w tej nomenklaturze pandemicznej, jeżeli mogę to tak określić? Już jesteśmy przygotowani do tego, wiemy jak się zachować, wiemy ewentualnie jakie mogą zostać wdrożone dodatkowe procedury. To już jest takie troszeczkę dla nas lżejsze?
Jestem spokojniejszy, obserwując zachowanie ludzi, którzy no, gdzieś tam obligatoryjnie zachowują już dystans. To jest po pierwsze. Po drugie, jesteśmy bogatsi o nasze doświadczenie, które zdobyliśmy w przebiegu tych kilku miesięcy trwania pandemii. Poza tym no, rzeczywiście procedury, które funkcjonowały, zostały dopracowane do zaistniałej sytuacji. W związku z tym, jeżeli nawet będzie zwiększona ilość zachorowań, to jesteśmy w stanie, w mojej ocenie, sobie z tym poradzić, bo jesteśmy bogatsi i mądrzejsi o doświadczenie, które żeśmy zdobyli w ciągu tych kilku miesięcy.
To naszą rozmowę zamknijmy taką klamrą. Korzystajmy ze słońca bezpiecznie i z rozwagą, ale także korzystajmy z tego wolnego, mając z tyłu głowy, że rzeczywiście warto przeżyć te wakacje bezpiecznie i mieć wyłącznie dobre wspomnienia.
Zgadzam się z panią całkowicie.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gościem Radia Zachód był Tomasz Janik, dermatolog i epidemiolog, a audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.